Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Poseł Paweł Pudłowski, Nowoczesna, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
A zaczniemy od tego, co wczoraj działo się w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Między innymi z inicjatywy Nowoczesnej powstał konkurs specyficzny, apolityczny kompletnie, dodajmy, bo tutaj poglądy nie mają nic do rzeczy i nie miały nic do rzeczy. Konkurs pod tytułem Bohaterki Dnia Codziennego.
Dziękuję, że pan redaktor rozpoczyna naszą rozmowę właśnie od tego.
No to bardzo przyjemny temat, był w ogóle
bardzo przyjemny temat. Tak, kilka słów może o tej imprezie zorganizowana apolitycznie, tak jak powiedział pan redaktor. Przede wszystkim, żeby uhonorować osoby, które na co dzień nie są właśnie w radio, nie są w telewizji, nie ma ich na pierwszych stronach gazet.
Więcej, oni nawet nie chcą, żeby ich
rzeczywiście,
pokazywać.
W swojej skromności. Tak. Natomiast są to osoby zupełnie wyjątkowe. Uhonorowaliśmy 11 kobiet i jeśli pan redaktor 12. pozwoli... 12, ale 11 się pojawiło. Jeśli pan redaktor pozwoli, to przeczytam ich nazwiska, bo są to osoby niesamowite. Elżbieta Smykał, Danuta Cierpisz, Regina Drgas, Dominika Konieczna, Dominika Kowalaszek, Ewa Janina, Krystyna Milej, Romana Mucha, Elżbieta Prusaczyk, Ewa Wójcik i Krystyna Żak.
Są panie z całego województwa lubuskiego.
Z całego województwa lubuskiego, które zdaniem kapituły kilkuosobowej zostały wybrane jako osoby, które należy uhonorować i należy pokazać jako przykład. Są to osoby zaangażowane społecznie, zaangażowane w pomoc osobom na przykład niepełnosprawnym. Ten temat jest w dzisiejszej polityce bardzo żywy, a te osoby ze skromnością w sercu przez lata pomagają osobom bardziej potrzebującym. Także cieszę się, że...
Jak pan powiedział
wczoraj...
o niepełnosprawnych, tam był taki wzruszający moment podczas tej uroczystości, kiedy jedna z pań, która odbierała nagrodę, nominowana została przez swojego syna, osobę niepełnosprawną, 40-latka, który porusza się na wózku. Matka zrezygnowała z życia zawodowego i tak dalej, żeby opiekować się tylko i wyłącznie dzieckiem. I syn ją zgłosił, mówiąc, że ona rzuciła wszystko i 40 lat zajmuje się tylko nim. To taka tak niesamowita historia.
A w swoim liście bardzo pięknie napisał, że matka jest jego całym życiem. Także są to naprawdę bardzo wzruszające momenty. No wiele osób, widziałem, że łezka zakręciła się, kiedy te historie były opowiadane. Także bardzo się cieszę z tej uroczystości, z tego, że to była pierwsza edycja. Mam nadzieję, że będą kolejne, bo takich osób wiem, że w naszym województwie jest dużo
więcej. Ja powiem panu, że byłem nawet szczerze zdziwiony, że kiedy chciałem porozmawiać z paniami wyróżnionymi, to one właściwie wszystkie mówiły, a nie, tam, to nie jest tak, że ja tam coś robię. No dobrze, organizuję, pomagam, próbuję coś robić po pracy, tak? No w dzień zajmuję się rodziną, tak, ale nie, to nieważne, co ja tam będę mówić, to może koleżanka. A koleżanka, idąc tym tropem, mówi, nie, gdzie tam, to lepiej nie, przecież na mnie o to chodzi, żeby po prostu pojawiać się gdzieś publicznie, więc świetna rzecz, że
jest dokładnie tak, jak pan redaktor mówi, są to osoby, które nie szukają poklasku.
Absolutnie.
Które czerpią radość z tego po prostu, że mogą pomagać. I te osoby, którym pomagają, te, które zgłaszały, to widać było w listach, że jest ogromna taka doza sympatii, wzruszeń, wdzięczności w stosunku do tych osób. Także wspaniały konkurs. Uważam, że jak najwięcej powinno być takich momentów, w których doceniamy te właśnie osoby, o których mało się mówi w przestrzeni publicznej, a bez których ta przestrzeń publiczna by pewnie nie istniała.
Tak, świetny konkurs i dobrze, jakby były kolejne edycje, bo tych kobiet jest naprawdę mnóstwo. Zresztą organizatorki podkreślały wyraźnie, że one tutaj nie premiują żadnej z pań jakoś wybitnie, aczkolwiek no była taka większa nagroda dla pani Elżbiety Smykał. Natomiast tu nie było miejsc pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego, bo one wszystkie zasłużyły na te nagrody. Jedna została uhonorowana szczególnie dzięki sponsorom. Bardzo, bardzo przyjemne.
Tak, przy okazji oczywiście dziękuję wszystkim sponsorom, którzy się zaangażowali w to, byli wymienieni podczas uroczystości, także wszyscy wiedzieli, kto ufundował nagrody, także cieszę się.
To teraz mniej przyjemny temat. Przeniesiemy się na wiejską, czyli do pana miejsca pracy, jeśli można to tak nazwać. I o niepełnosprawnych chciałbym, żebyśmy trochę porozmawiali, bo mam wrażenie, że powoli zaczynają wszystkim puszczać nerwy. Mówię o politykach przede wszystkim. Jeśli śledzić to, co niektórzy politycy wypisują gdzieś w mediach społecznościowych, w przestrzeni internetowej, na Twitterach, na Facebookach, to po prostu człowiek się za głowę łapie, jak można takie rzeczy robić. Ja rozumiem, że jest to dla wielu niewygodny temat, bo trudno jest rządowi przeciąć go jednoznacznie i powiedzieć, ok, spełniamy wasze postulaty, bo one są ważne. 30 któryś dzień, ja już nawet nie wiem, który. Ponad miesiąc te osoby siedzą. Ale wie pan, kiedy mówi się, ja nawet nie chcę cytować tych słów, o tych ludziach, że najbardziej delikatnie, że psują dobrą atmosferę, która panuje w Sejmie, już nie mówiąc o powietrzu, To jest niewiarygodne.
Podzielam tą opinię i ja nie zamierzam tu jakiegoś urobku politycznego na tym robić, natomiast bulwersuje mnie fakt, że Prawo i Sprawiedliwość, idąc do wyborów, pamiętamy te sceny, kiedy pan Kaczyński całuje ręce protestujących, zobowiązuje się do tego, że to będzie jedna z pierwszych spraw, którą będzie załatwiał. To samo mówi pan przyszły prezydent Duda w czasie swojej kampanii. A jednak widzimy, że najpierw no, pierwszeństwo wzięły premie i inne potrzeby partii rządzącej, a gdzieś na dalekim końcu są niepełnosprawni. Ja zdaję sobie sprawę jako przedsiębiorca, że budżet nie jest z gumy, także rozumiem te ograniczenia. Natomiast wydaje mi się, że partia, która szła do wyborów ze sztandarami właśnie takiej pomocy socjalnej, większego wyczulenia na te rzeczy, podczas 38 dzień, prawie 40 dzień protestu, widać, że te wypowiedzi są też takie butne, takie jak gdyby zupełnie zapominające o tym, że te osoby wcześniej się łączyły z protestującymi i mówią właśnie o tym, o zapachu, mówią o jakimś paragrafie, mówią o żywych tarczach, potem przymuszone przepraszają, przynoszą kwiaty.
No, pojawiają się już sytuacje, że powinno się ich siłowo wyprowadzić.
No to, co wczoraj widzieliśmy, ja zdaję sobie sprawę, że dla rządu nie jest przyjemny transparent wywieszony na gmachu Sejmu, natomiast przepychanie się takie z tymi kobietami. Państwo, nasi słuchacze, na pewno wiecie, jak trudna jest opieka nad dzieckiem, ale w sumie dorosłym człowiekiem, który waży dużo kilogramów, którego trzeba umyć. Te kobiety naprawdę mają bardzo trudne życie. I kiedy widzi się sceny, gdzie ten rosły, prawie dwumetrowy mężczyzna odciąga na siłę od okna te kobiety, tłumacząc to później tym, że boi się, że wypadną przez okno, bardzo, bardzo wzruszające momenty i uważam, że niepotrzebne. I tak jak mówię, tu nie chodzi o jakiś urobek polityczny, natomiast no niestety jesteśmy świadkami bardzo, uważam, trudnej sytuacji dla rządu, dlatego że ogłaszając niezwykły sukces, kolejne wydatki społeczne w postaci 300 zł na wyprawkę we wrześniu, która
no i powiem panu, że ja tego nie rozumiem, bo słucham premiera Morawieckiego, mówi, że jest doskonale, że w ogóle jeśli chodzi o budżet naszego kraju, to takiej sytuacji nie mieliśmy jeszcze nigdy. Właściwie, mówię wprost, chwali się tym, tylko teraz pytanie, czy jest się czym chwalić, skoro nie można znaleźć pieniędzy dla osób niepełnosprawnych, no,
moim
dla opiekunów
zdaniem, osób moim zdaniem jesteśmy też świadkami pewnej obawy. Rząd zdał sobie sprawę z tego, że chwaląc się bardzo głośno potężnymi pieniędzmi, którymi dysponuje, które wydaje w postaci 500+, boi się, że kolejka osób, które będą
tak,
chciały
zawsze
w tym
tak
uczestniczyć.
Było. Każdy rząd miał dokładnie to samo. Związkowcy na ulicach, górnicy, hutnicy, ktokolwiek inny, różne grupy zawodowe, pielęgniarki, nauczyciele i tak dalej, i tak dalej. Każdy rząd od początku III Rzeczpospolitej musiał zmagać się z tego typu problemami. To jest jakby wpisane w rządzenie, tak, albo w system demokratyczny.
Tak, z tym, że ja uważam, że istnieje bardzo proste rozwiązanie tej sprawy. Jeżeli nawet w obecnym budżecie tych pieniędzy nie ma, my jesteśmy zwolennikami przekształcenia programu 500+ w aktywną rodzinę. Jest to program, który jednak będzie miał górną granicę majętności osób, którym należy się 500+, i wówczas odcinając dla tych, którym tak naprawdę te 500 pewnie nie jest tak bardzo niezbędne, byłyby pieniądze dla tych, którym naprawdę są potrzebne.
Zwłaszcza, że tych, którzy zarabiają, mamy teraz opodatkować czymś, co się bardzo ładnie nazywa daniną solidarnościową, ale jest to najzwyklejszy podatek, więc jeśli ci najlepiej zarabiający mają i tak płacić specjalny podatek, żeby z tego można było finansować różnego rodzaju przedsięwzięcia, no to może lepiej zaproponować im, żeby rezygnowali od pewnego pułapu majątności czy swoich zasobów finansowych właśnie z 500+.
Oczywiście i myślę, że te osoby chętnie by na coś takiego przystały. Większość z nas jest bardzo wrażliwymi osobami, które widzi potrzebę innych osób. Jeżeli rodzic zajmuje się cały dzień dzieckiem, to on nie ma nawet czasu, żeby pójść i pracować, zarobkować. Słyszymy, że od września osoby, dzieci niepełnosprawne nie będą mogły chodzić do szkoły na przykład. To był ten czas, kiedy
to rodzic... To jest wyjątkowo dziwne.
Wyjątkowo dziwna, bo ten rodzic mógł wówczas pracować, ale też się trochę oderwać od tej codzienności,
prawda?
Widziałem psychologicznie...
reportaż pewnej pani, która zajmuje się dzieckiem niepełnosprawnym. Zresztą niesamowicie inteligentny chłopak. Niepełnosprawny, ale włada kilkoma językami, mimo że ma dopiero kilka lat, uczy się świetnie i to jego wyjście do szkoły, bo on jeździ do szkoły raz w tygodniu, a przez resztę tygodnia ma zajęcia prowadzone w domu. To jest wielkie wydarzenie, tak? On ma tam kolegów, on ma tam koleżanek, on się tam świetnie czuje po prostu.
Dokładnie.
I teraz, jak powiedzieć temu dziecku, wiesz co, nie będziesz już.
Nie będziesz mógł.
Bo ktoś no to doszedł do wniosku, że nie.
Oczywiście, to są dramaty. Te dzieci, które są nie w pełni silne fizycznie, ale bardzo sprawne umysłowo. To, że my widzimy te osoby jako ułomne w swej fizyczności, nie znaczy, że one są mniej inteligentne od nas. Tak jak pan powiedział, młody chłopak, który włada kilkoma językami. My mamy również w naszej organizacji osobę, która skończyła studia, dwa fakultety i pracuje normalnie na siebie zarabia.
W Uniwersytecie Zielonogórskim mamy mnóstwo osób studiujących, które są czasami bardzo mocno pokrzywdzone przez los, bo to nie jest jakaś lekka niepełnosprawność, tylko naprawdę, naprawdę potężna, i ci ludzie z powodzeniem funkcjonują w tym środowisku akademickim. Ja wiem, że to są już dorośli ludzie, tak? A tam są dzieciaki i tutaj może być różnica, no ale idąc tym tropem, można powiedzieć, w porządku, jesteś na wózku, to teraz już nie będziesz studiował, tak? Studiuj sobie przez internet czy w jakikolwiek inny sposób.
No i to jest błąd. Także tutaj zdecydowanie opowiadam się za tym, żeby tego nie robić. Zobaczymy, czy jeszcze jakaś szansa byłaby, żeby zmienić wprowadzone ustawodawstwo przez Ministerstwo Nauki, po to, żeby te osoby mogły uczestniczyć w życiu. To jest, uważam, też wartościowe dla dzieci, które są zdrowe.
Oczywiście.
Które widzą i w pewien sposób wyrabia się u nich również wrażliwość na drugiego człowieka.
Zawsze, że tyle mówimy o tolerancji, tak?
Tak. I to jest właśnie moment, w którym dziecko może się tej tolerancji uczyć. Nie rozumiem tej decyzji zupełnie. Uważam, że rząd, ten 38 dzień, to jest jednak o wiele za długo. To widać, że się usztywnił. Nie wiem, jaki będzie teraz dalszy tego ciąg. Dzisiaj mamy obrady NATO w Sejmie. Wszystko zostało odgrodzone kotarami po to, żeby jak gdyby pokazać, że tego problemu nie ma, żeby się, nie wiem, nie wstydzić, czy... No, kuriozalna sytuacja. Rząd, który reprezentuje partię idącą, przypomnę, do władzy właśnie z takim wymiarem socjalnej pomocy i współbycia nas wszystkich.
Także... Na sprawę, jak pan mówi o odgradzaniu Sejmu, to nasz Sejm i tak stał się pewnego rodzaju oblężoną twierdzą. My dzisiaj żartowaliśmy przed rozmową, bo w tej chwili są inne ceny ze względu na to, że inaczej funkcjonuje na terenie Sejmu kawiarnia i restauracja, że kawa jest tańsza, no i może głupi żart, ale jednak żart, że dlatego Sejm jest odgrodzony, żeby warszawiacy nie mogli przyjść i kupić sobie kawy za 3 zł. Natomiast wiele osób, które mieszka w Warszawie od zawsze, często mieszkają niedaleko Sejmu. Oni mówią wprost, że to jest dziwna sytuacja, bo oni często przez teren sejmowy przechodzili sobie do parku czy gdzieś, a w tej chwili
jest to niemożliwe. Ja jako przewodniczący Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii powiem też, że osoby, które chciałyby uczestniczyć w pracach komisji reprezentujące stowarzyszenia, fundacje, nie mogą wchodzić. Czyli ten głos, ta debata publiczna na komisji poświęcona, a wchodzą bardzo ciekawe ustawy, jest uboższa o brak obecności właśnie ludzi, którzy na co dzień zmagają się z tym prawem. I to jest też bardzo niebezpieczne, bo tego głosu brakuje. I nie mamy tej debaty, która wyraża czy obawy, czy zwraca uwagę na jakieś nieścisłości ustawy, czy przeciwstawiające się, oczywiście Biuro Analiz Sejmowych i Legislacyjne czuwa, ale wszystkiego nie wychwyci. Nie ma jednak nic ponad to, jak przyjdzie praktyk i powie, szanowni państwo, w tym punkcie, no to jest niedorzeczne, no, bo A, B i C.
I to jest najlepsze rozwiązanie, zresztą często przy tworzeniu różnych dokumentów właśnie się posiłkują.
A teraz takiego wejścia nie ma. Te osoby teraz, brak możliwości wejścia do Sejmu dotyczy również takich osób. Także mamy sytuację bardzo trudną. No, nie wiem, jak to dalej będzie, szczerze mówiąc. Nie podoba mi się to, co się dzieje. Myślę, że brak Kaczyńskiego, pana prezesa Kaczyńskiego, również powoduje to, że trochę ten rząd się zagubił.
No, wielu trochę złośliwie mówi, że jak skończą się kłopoty zdrowotne pana prezesa, wyjdzie ze szpitala, to w końcu tupnie nogą i rozwiąże część takich rzeczy, które się nawarstwiają. Może jest w tym trochę prawdy.
No ale też jesteśmy świadkami bardzo takiej kuriozalnej sytuacji, w której mamy rząd, który nie potrafi rządzić, dlatego że decyzje zapadają na Nowogrodzkiej. Jeśli brakuje tego decydenta na Nowogrodzkiej, to te decyzje po prostu nie zapadają. No to jesteśmy państwem, które jest rządzone przez prezydenta czy premiera, czy jesteśmy w sytuacji, w której i prezydent, i premier muszą się konsultować, osoby, które jeżeli jest chora, nie podejmuje decyzji, to wszystko stoi. No nie może tak być.
No sytuacja trochę dziwna.
Bardzo dziwna.
Dla kogoś, kto spojrzałby na to z zewnątrz, myślę, że można byłoby powiedzieć w XXI wieku nie do uwierzenia w państwie demokratycznym, ale jak widać, Polakom to odpowiada.
No ale nie wszystkim, i myślę, że coraz więcej osób zwraca uwagę jednak na to, że to nie jest to, co myśleli, że będzie.
Przejdźmy do spraw miejskich. Dzisiaj Polska The Times publikuje sondaż prezydencki dla wielu miast w Polsce, w tym dla Zielonej Góry. Przyznam szczerze, że nie doczytałem, jaka była metodologia tego sondażu, ale nie ma znaczenia, trzymajmy się wyników. 50% obecnie urzędujący prezydent Janusz Kubicki, jeśli chodzi o przyszłe wybory. Potem w następnej kolejności kandydat Prawa i Sprawiedliwości, pan Piotr Barczak. Kolejną osobą jest pan Tomasz Nestorowicz, kandydat SLD. Kolejną osobą w tym wypadku pan Pabierowski, który wiadomym jest, że nie będzie kandydatem na prezydenta, ale osoba z Platformy Obywatelskiej. Zaraz potem jeszcze Nowoczesna, chociaż wy i tak będziecie mieli wspólnego kandydata. Jak pan patrzy na ten sondaż? Bo ja wiem, że wielu polityków mówi, widzieliście, zobaczcie, jaki jest sondaż, tak?
Jak się koniec końców ułożą te relacje Platforma Obywatelska Nowoczesna, to jeszcze zobaczymy. Trwa proces negocjacji. Jest prawdopodobne, że w jakiś sposób znajdziemy wspólne rozwiązanie, ale no zobaczymy. Jeszcze tego rozwiązania nie ma, nie jest ono pobłogosławione, podpisaną umową. Ja się dziwię niskiej jednak ocenie pana prezydenta Janusza Kubickiego, co by świadczyło o tym, że być może nastąpi druga tura. Cieszy mnie to, że pan Andrzej Żywień uzyskał 8,8 chyba procent popularności w tym sondażu, czyli prawie tyle, ile pan Marcin Pabierowski, który uczestniczy jako radny w życiu Zielonej Góry od wielu lat. Wiemy oczywiście, że w prawyborach wybrał pan Sławomir Kotylak, także on będzie kandydatem Platformy Obywatelskiej. No sytuacja wydaje się taka wskazująca na to, że może być druga tura i wiele rzeczy może się wydarzyć. Ja oczywiście będę popierał naszego kandydata. Czy to będzie wspólny kandydat z Platformą Obywatelską, czy Nowoczesnej, nie wiem. Wiem, z czym idzie pan Andrzej Żywień. Jest to osoba, która jest dyplomatą, która jest w przestrzeni publicznej od krótkiego czasu, ale w ogóle jest przedsiębiorcą od dłuższego czasu. Był konsulem w ambasadzie w Japonii. Biegle włada kilkoma językami. Dobrze porusza się na arenie międzynarodowej. Widzę, że jest sprawnym organizatorem, bo uczestniczy w pracach partii u nas w Lubuskim, uczestniczy również w Radzie Krajowej Nowoczesnej. Także
powiem panu szczerze, kiedy ja sobie to wszystko analizuję, a nie mam związku ani z Nowoczesną, ani z Platformą, ani z żadnym innym ugrupowaniem politycznym, to myślę sobie, że pan Andrzej Żywień, mimo mojego szacunku do niego, nie wygra tego.
No nie będzie łatwo. No,
nie wygra tego wyścigu i myślę, że decyzja będzie taka, że tym kandydatem będzie pan Sławomir Kotylak, a podejrzewam, że na pocieszenie pan Andrzej Żywień dostanie gdzieś jedynkę w którymś okręgu.
Jest to na pewno jakiś prawdopodobny scenariusz. Pan redaktor dobrze zna kulisy polityki i być może tak to się skończy, ale mówię o tym, że kandydat Żywień jest dobrym kandydatem dla miasta i uważam, że czas na zmianę w mieście. Myślę, że pan Janusz Kubicki świetnie by się na przykład sprawował jako poseł, jako być może senator, przechodząc jakby wyżej do polityki krajowej, ma doskonałe doświadczenie jako włodarz miasta. Widać, że wiele rzeczy toczy się bardzo, bardzo dobrze. Kilka rzeczy, zwracamy na to uwagę, mogłoby się toczyć lepiej, ale to wydaje mi się, że jest wpisane w pakiet każdego włodarza, że
pewne rzeczy
się udają,
a inne nie. Któremu no czegoś prostu można nie zarzucić. Jak spojrzymy na ten sam sondaż i wynik na przykład pana Wadima Tyszkiewicza, też od wielu, wielu lat prezydenta Nowej Soli, on ma tam poparcie dużo wyższe, ale też kiedy przeglądam to, co się dzieje w internecie, to można by odnieść wrażenie, że tych wrogów ma mnóstwo, tak? Od jakichś takich, przepraszam za słowo, pszczymurków marzących po murach czy po drzwiach jego gabinetu, i to komuś się wydaje takie strasznie dowcipne, no po inne osoby, którym coś po prostu nie odpowiada, więc to jest chyba normalne, że nie wszystkim musi się wszystko, co dzieje się w danym samorządzie, podobać.
Tak, to prawda. W tym akurat rankingu pan Wadim Tyszkiewicz uzyskał 86% i to był chyba jeden z lepszych wyników w ogóle w kraju.
To mniej więcej tyle, ile chyba uzyskał podczas ostatnich wyborów, ale to już kompletnie nie ma żadnego
znaczenia. Tak, no ja, jak państwo wiecie, z podziwem patrzę na działania pana Tyszkiewicza. Jest on osobą, która mnie zainspirowała również do polityki. Konsultuje z nim
jest
wszystkie...
Jest blisko Nowoczesnej. To
tak, też... jest członkiem Nowoczesnej, konsultuje z nim wszystkie decyzje, które podejmujemy w regionie. Dobrze nam się współpracuje. Zresztą mamy kilku takich samorządowców, również Jerzy Wierchowicz z Północy. No są to osoby bardzo doświadczone. Znają politykę i samorządową, i krajową. Pan Wierchowicz był szefem klubu parlamentarnego, także doskonale zna politykę krajową. Także dobrze nam się współpracuje. Bardzo się cieszę z tego wyniku 86%. Widać, że Nowa Sól idzie do przodu. Przyznam się państwu nawet, że miałem dwa zapytania od kandydatów gdzieś tam wokół Nowoczesnej z Polski z prośbą o to, żeby umówić wizytę z panem prezydentem Tyszkiewiczem, żeby mogli się trochę wypytać, jak to się robi, jak sprawić, żeby miasto rozwijało się dynamicznie, pomimo tego, że pani premier, jak pamiętamy, w czasie kampanii robi zdjęcia na tle byłej fabryki i mówi, że to jest Polska w ruinie. Także
dzisiaj opublikowano, to nie pani premier robiła te zdjęcia, tylko ludzie za to odpowiedzialni, ale dzisiaj opublikowano sprawozdanie finansowe, jeśli chodzi o wydatki pani premier na tak zwane badania z szeroko rozumianego public relation i okazuje się, że w ciągu roku na obsługę Facebooka i wszystkich innych, Google i tak dalej, poszło ponad 600 tysięcy złotych. Wie pan, za obsługę Facebooka 600 tysięcy, to co się pan dziwi, że potem były zdjęcia Polska w ruinie, Polska w sukcesie i tak dalej, i tak dalej. No ktoś wziął kasę, to robi, tak?
Tak. No jest to też wicepremier, przypomnę, odpowiedzialny za sprawy społeczne, która się nie pojawiła w ogóle w Sejmie podczas tych 38 dni, a prezentuje zdjęcia gdzieś ze spływu Dunajca, które no rażąco odbiegają od dramaturgii wydarzeń tych, które są w Sejmie. Uważam, że przyzwoitość nakazywałaby, nawet jeżeli jej wpływ obecnie na decyzję jest bardzo mały, żeby się po prostu pojawić, porozmawiać z tymi osobami. Jeżeli to jest obszar jej kompetencji, sprawy społeczne, no to nie można wszystkiego pozostawiać pani minister Rafalskiej, która wiemy, że kilkakrotnie była tam i wydaje
jest
mi się, że w głębi serca ona chciałaby tą sprawę załatwić, ale napotkała jednak na barierę, chyba w postaci decyzji pana prezesa Kaczyńskiego, no bo tam koniec końców to on wydaje decyzję, bo już trudno się zastanowić, kto jeszcze mógłby się w to włączyć. Był pan prezydent, była pani prezydentowa, był pan premier, nikt nie może. Tak? Także widać, że jest gdzieś wyżej opór, a wyżej jest tylko pan prezes Kaczyński. Także smutne to.
Smutne, ale prawdziwe, taką mamy rzeczywistość, a przed nami weekend, zapowiada się pięknie, słonecznie, pewnie wiele osób wyjedzie, ale wiele wybierze się też na rocznicę wydarzeń zielonogórskich. Spotka się oko w oko z prezydentem Andrzejem Dudą, który będzie gościł w Zielonej Górze, tak więc dla każdego coś miłego, w zależności od tego, co kto lubi w ten weekend. Poseł Paweł Pudłowski, Nowoczesna, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.